Kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Wrzańska-Gorgolewska, a gościem kluczowego tematu jest dzisiaj Mariusz Wiatrowski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, ale dzisiaj występujący w innej roli. Dzisiaj mamy 12 grudnia, jutro 13 grudnia. Ja tylko Państwu przypomnę, że 13 grudnia 81 roku bladym świtem obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dowiedzieli się, że rzeczywistość wokół nich uległa drastycznej przemianie. Ogłoszenie stanu wojennego przez ubranego w wojskowy mundur i ciemne okulary generała Wojciecha Jaruzelskiego było emitowane pierwszy raz w telewizji o 6 rano. Jesteśmy w przededniu 13 grudnia, a pan Mariusz Wiatrowski zdaje się, że miał spory udział w takim, czy mogę się pokusić o takie kolokwialne stwierdzenie, próbie rozwalania tego systemu albo jakiegoś czynnego oporu. I na terenie Konina, bo sporo wiemy o takich działaniach w większych ośrodkach, a wydaje się, że to, co się działo w tych mniejszych, gdzieś tam nam bokiem umyka. Tak. Panie Mariuszu.
Tak, dzień dobry przede wszystkim. Dzisiaj jest dzień dobry, 38 lat temu zdecydowanie był dzień zły. To, co się rzeczywiście wydarzyło w stanie wojennym, w takich ośrodkach jak Konin, zresztą były to... Zauważmy jednak, były tu ośrodki wojewódzkie, ale miasta małe cechowały się tym, że tam po prostu jest bestia szalała. Tak jak tutaj w Poznaniu raczej nie bito, to w takich ośrodkach, nie wiem, jak Konin czy Gorzów Wielkopolski stosowano po prostu regularne bicie. I to trzeba sobie powiedzieć wprost, że taki mit SBK, który po prostu przeprowadza rozmowę, trochę strasząc, trochę kusząc.
To jest po prostu... wszyscy znają, to są często byli znajomi może z ulicy i że jednak to przebiegało trochę łagodnie.
To tak nie było. Znaczy, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, oni się chcieli bardzo wykazać. Może chcieli awansować, może też to byli jacyś chłopcy z Ferajny, którzy się po prostu zbierali. Nie było tajemnicą, że bardzo wysokie nagrody kasowali za rozbicie jakiejś grupy. No, mieli bardzo dużo TV, tak? My wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, jak bardzo środowisko jest inwigilowane. Chociaż chcę powiedzieć jedną rzecz. No, nie dajmy sobie też wmówić, że SBC-ja kontrolowała wszystko, bo gdyby tak było, no to jeszcze byśmy musieli powiedzieć, że w ogóle oni wszystko zorganizowali, łącznie z Solidarnością i cały ruch był totalnie sterowany. To znaczy, to jest nieprawda, chociażby na naszym przykładzie, że wystarczyło zachować trochę ostrożności, trochę zdrowego rozsądku, żeby po prostu nie dać się kompletnie rozbić, żeby trzon takie działalności utrzymać. A to, co pani powiedziała, rzeczywiście wiąże się z pewną brawurową akcją. Myślę, że... Mam nadzieję, że to gdzieś ktoś kiedyś sprawdzi, ale chyba nigdy nie nastąpił akt ekspropriacji, trudne słowo, zaraz wyjaśnię, na taką skalę, jak zdecydowaliśmy to zrobić właśnie pierwszego z nocy, z 31 lipca na 1 sierpnia 82 roku, czyli w środku stanu wojennego. No po prostu zdobyliśmy sprzęt dla podziemnej Solidarności w Koninie.
Zanim jeszcze o tym opowiemy, powiedzmy parę słów o Koninie. Co to jest za miasto i co to był za teren, bo dosyć specyficzne to jest miejsce. Zagłębie węgla brunatnego, też elektrownie, huta aluminium.
Tak,
w tamtych czasach takie środowisko mocno robotnicze, można
tak,
by powiedzieć.
Tak, zdecydowanie robotnicze, ale też była tam duża kadra inżynieryjna. Też były też szkoły zawodowe. No, mój ojciec był na przykład nauczycielem budowy maszyn. Więc to był rzeczywiście taki miks. Ludzie siłą oderwani od ziemi, można powiedzieć, bo ogromne tereny kopalniane, dwie elektrownie, huta aluminium Konin. Zagłębie konińskie to rzeczywiście jak na tamte czasy taki Śląsk przeniesiony, to Śląsk przeniesiony do Wielkopolski. A jednocześnie rzeczywiście dość taka, bym powiedział, brutalna dosyć i dobrze chyba jednak zorganizowana Służba Bezpieczeństwa, jak się później okazało, że to, co było tak na porządek traktowane dość łagodnie jako tacy panowie, którzy tylko obserwują to, co robimy w czasie mszy, co robimy jakiś tam podczas jakichś spotkań, no to później się po prostu przemieniło w bardzo brutalne, bardzo ostre działania. A no właśnie to była istota rzeczy.
Ile pan razem z kolegami miał lat, kiedy...
No ja byłem studentem trzeciego roku prawa.
I co panowie wtedy zrobili?
No, patrząc na naprawdę bardzo słabą, niższą jakość wydawanego w podziemiu przez Zarząd Regionu Solidarności, a raczej to, co po nim pozostało po aresztowaniach i internowaniach, w podziemiu był wydawany ta wersja podziemna azylu, tak się nazywało Pismo Solidarności, a w czasie stanu wojennego to był azyl wojenny. No i wiedząc o tym, że jeden z naszych kolegów ma brata dość wysoko postawionego w Solidarności, przez niego udaliśmy się po prostu zabyliśmy kontakt, jak im pomóc, dlatego że dróg był żałosny. A drugi kolega stwierdził, że właściwie jak komuniści zabrali wszystko, również zarządowi regionu, nie tylko przecież ich internując, ale cały sprzęt, a więc uniemożliwiając tak naprawdę legalną działalność związku, no to ktoś powinien pomóc. No i pomogliśmy w ten sposób, że... Znaczy, mówię to zawsze z mieszanymi uczuciami, dlatego że po prostu dokonaliśmy kradzieży. Ale kradzieży w szlachetnym celu, która była absolutnie niezwiązana żadną korzyścią, jak tylko tą, że dostarczyliśmy wysokiej klasy powielacz i maszynę do pisania właśnie na potrzeby struktur Konińskiej Solidarności. I rzeczywiście jakoś się bardzo poprawiła, nakład się zwiększył, pomogliśmy również poprzez to wydawnictwo zorganizować chyba jedno z największych, chyba w Wielkopolsce, największy marsz taki niepodległościowy, wtedy oczywiście to był marsz solidarnościowy związany z drugą rocznicą Solidarności. No, ale to też było związane z następnymi rzeczami. Ja odsyłam tutaj zdecydowanie do książki.
Książka... Właśnie, jest książka Grupa 1 sierpnia, czyli Ekspropriacja. Małgorzata Klundry ją napisała i ona trafiła do moich rąk, dlatego postanowiłam pana Mariusza Wietrowskiego zaprosić do studia. Po to też, żeby państwo w przededniu 13 grudnia mieli wyobrażenie, jak wyglądał tamten świat i jak działali wtedy młodzi ludzie, którzy chcieli jednak coś zmienić. Potem spotkały was za to jakieś represje, ta ubecja, o której pan wspominał. Jak to się dalej potoczyło?
To była grupa 8 osób. No niestety ktoś musiał z tą strukturą Solidarności utrzymywać kontakt i ja z kolegą zostałem aresztowany. Śledztwo było bardzo brutalne. Tak powiedziałem, oni nie mieli żadnych dowodów poza zeznaniami. No więc wszystko wybijali pałką i pięścią, tak? Każde słowo. Natomiast...
Mieliście wtedy 20 parę lat?
20, tak. Ja miałem 22.
Mniej więcej? I jak dokładnie wyglądały
to byli dorośli mężczyźni. Część z nich była chyba nawet skrzyknięta z pionu kryminalnego, bo jeden z nich, pamiętam, pokazywał mi zdjęcia... Przepraszam, będę cytował. Zdjęcia, które pokazywały po prostu rozkrwawione zwłoki i powiedziałbym, ja z takimi bandytami miałem do czynienia, to z tobą gnoju sobie raz, dwa sobie poradzę. Pamiętam, kiedy mnie sprowadzał po schodach, powiedział, wiesz, broń od czasu do czasu sama szczela, a poza tym te schody są dość śliskie i może już do końca zostać kaleką. Taka obróbka była na okrągło. To praktycznie 24 godziny na dobę, bo również byliśmy budzeni nocą i zwłaszcza przede dniu zapowiedzianego strajku generalnego, który był na 10 listopada zapowiedziany. On w rezultacie nie doszedł do skutku, ale wtedy dostaliśmy taką młotkę, tak powiem, bardzo już ostrą, nawet, bo oni bili tak, żeby nie zostawiać śladów. Przynajmniej takich zewnętrznych. To były uderzenia na przykład płaską ręką w ucho w taki sposób, że sprężony snop powietrza wchodził jak ołówek wybijany do ucha, albo uderzenia w stos pacierzowo-krzyżowy, uderzenia pałką, taką 70-tką ołowianą. Po takim jednym uderzeniu człowiek po prostu miał kompletnie rozbity system nerwowy. I wtedy była ostra. To nie tylko, że nie mógł siedzieć, ale po prostu nawet nie mógł mówić, ale wtedy zadawano najwięcej pytań i wtedy jeszcze upokarzano. Obelgi były na każdym kroku, także no, trzeba powiedzieć, że trzeba się mocno postarać, trzeba było wymyślić coś zastępczego, bo ja miałem w głowie jedno i to sprawdziłem, bo zażądałem konfrontacji z moim kolegą, że na temat sprzętu nikt nie mówi. No ale było wiadomo, że gdzieś ktoś to drukuje i jakoś to jest przecież dostarczane. Udało mi się wtedy tak zwany trop poznański. No było to o tyle wiarygodne, że dla mnie rzeczywiście Rataje to wtedy był Manhattan. I powiedziałem, że ja nie wiem, gdzieś to jest produkowane, gdzieś jest mi to dostarczane, ja to przewożę do Konina. I muszę powiedzieć, że to zostało kupione. Złożyłem fałszywe zeznania z fałszywym rysopisem osoby, która mi to dostarczała, właśnie po to, żeby zmylić
nikogo
ślad.
Nikogo nie wsypaliście?
Nikogo.
Dlaczego ta historia jest też taka istotna? Bo sprawcy tych waszych prześladowań zostali ukarani, ale wydaje się, że to byli jedyni, którzy ponieśli
prawda.
Jakąś odpowiedzialność spośród tych
to
wszystkich,
prawda.
Którzy się dopuszczali pracując w strukturach UBECI i milicji.
Muszę pani powiedzieć, że dla mnie samego, jak bo to Małgosia Klunder to odsłuchała, bo cała książka opiera się na opowieści sześciu bohaterów tej książki. I oczywiście Małgosia to połączyła, żeby ta fabuła była spójna, natomiast to ona ustaliła, że zaledwie 186 postawiono zarzuty jakiekolwiek, a tylko w naszej sprawie doprowadzono... W całej Polsce. A tylko w naszej sprawie doprowadzonego do skazania bezwzględnego pozbawienia wolności, bo 30...
Ile osób?
Dwoje.
Czyli osoby poniosły odpowiedzialność za
w całej Polsce i to okazuje się, że właśnie
wojennego.
Ta konińska sprawa, ponieważ my od razu złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w roku 90. Wtedy sprawę umorzono, ponieważ wtedy nie było IPN-u, nie było ustawy o IPN-ie.
A ten bezprecedensowy proces przeciwko czterem byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa odbył się w 2003 roku, czyli też wiele, wiele lat po.
Ale też tylko dlatego, że weszła ustawa o IPN-ie i dlatego, że te przestępstwa od 13 grudnia do 22 maja 83 roku były traktowane jako zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Bo gdyby nie, to byłyby wszystkie przedawnione i nie byłoby nawet wyroku w zawieszeniu.
Mam nadzieję, że mają państwo już teraz jakieś pojęcie, jaki to był czas i czym jest data 13 grudnia. Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był Mariusz Wiatrowski i państwa odsyłam do książki Gruba 1 sierpnia, czyli Ekspropriacja Małgorzaty Klunder.
Kluczowy temat.